Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
Co jest duże, a co małe? Wiadomo, proszę was. Długo o tym rozmyślałem, martwiąc się o własny wzrost. Słoń góruje niesłychanie nad Biedronką, mrówką, pchłą. Lecz gdy słoń nad morzem stanie, morze większe jest niż słoń. Co jest duże, a co małe? Co jest czarne, a co białe? Co jest dobre, a co złe? Zastanawiam się.
Co jest duże, a co małe? Co jest czarne, a co białe? Co jest dobre, a co złe? Dzisiaj zastanowimy się.
Anka Nowak,
Wanda Wasilewska,
Anna Leśna-Szymańska.
Witamy serdecznie. Anna Leśna-Szymańska jest prezeską Konińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Gepetto. I opowie o stowarzyszeniu w tym mieście, o systemie wsparcia osób w spektrum autyzmu, od przedszkola Pinokio do, uwaga, mieszkań treningowych i wspomaganych. To brzmi jak bajka.
Chciałabym zacząć od Gepetto. Myślę, że wszyscy wiemy, kim był, a mianowicie ojcem Pinokia, włoskim stolarzem, który był po prostu cieślą, dobrym, starszym człowiekiem. Wyrzeźbił Pinokia z magicznego kawałka drewna, który dostał od majstra Antonia. I właściwie od tej krótkiej historyjki zaczniemy dzisiaj. Bardzo się cieszę, że Ania przyjęła zaproszenie dzisiaj do studia i będzie mogła opowiedzieć o tym, co dobrego dzieje się w Koninie, a zaczniemy od historii, czyli od roku 2004, bo to 22 lata temu powstało stowarzyszenie o tej pięknej nazwie, które dzisiaj służy osobom ze spektrum autyzmu. Aniu, opowiedz troszkę o początkach tego stowarzyszenia. Komu to przyszło do głowy? Skąd ta nazwa, która jest fantastyczna i która jakby ma taką kontynuację chociażby w nazwie przedszkola, które powstało przy waszym stowarzyszeniu.
2004 rok powstało stowarzyszenie. Ja się przeprowadziłam do miasta Konin, pochodzę z Jarocina i wtedy zaczęłam pracę w przedszkolu, które tworzyło pierwszy oddział integracyjny. No i w tym przedszkolu miałam piątkę chłopaków. I każdy gdzieś tam w swojej czasoprzestrzeni, że tak powiem. I byli to chłopcy, którzy potrzebowali generalnie wsparcia. Ale nie tylko oni potrzebowali wsparcia, tylko ja potrzebowałam wsparcia, żeby to edukację i terapię dla nich dostosować. Więc zaczęłam się pytać.
Przepraszam, a powiedz, kim jesteś z wykształcenia i w ogóle skąd ty się wzięłaś w tym przedszkolu? Przeprowadziłaś się z Jarocina do Konina, ale też opowiedz coś o tym, jakim jesteś wspaniałym specjalistą, a właściwie specjalistką.
No ja jestem z wykształcenia pierwszego terapeutą zajęciowym, potem pedagogiem specjalnym, no i w związku ze specjalizacjami i z przygotowywaniem się do pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, no to pokończyłam wszystkie tam możliwe, że tak powiem, kierunki, które...
A jest ich wiele, z tego co wiem.
Jest ich wiele. Tak, więc żeby wiedzieć, w jaki sposób pracować, jak pomagać, jak szukać rozwiązań, w jakich obszarach szukać rozwiązań, no to ta wiedza jednak jest potrzebna. I tutaj na samym początku też z takim wsparciem było stowarzyszenie poznańskie, Pro Futuro z Poznania, na rzecz osób właśnie
Agnieszka Haremska.
Tak. I myśmy się spotkały kiedyś, myśmy się spotkały i rozmawiałyśmy, co by tu zrobić, bo mam tyle osób w spektrum autyzmu w Koninie i może jakiś oddział, może jakaś filia. I wtedy Agnieszka powiedziała, co ty w ogóle gadasz? Mówi, tutaj stowarzyszenie trzeba założyć, gdzie to jakiś oddział, filię? No i tak to się zaczęło. I miałam tam...
A ten Gepetto?
No i Gepetto. No, zrobiliśmy takie... Zapytałam się, no nikogo nie znając w Koninie, no bo dopiero co tam przyjechałam w 2002 roku, więc w 2003 rozpoczęły się te wszystkie przygotowywania. I zrobiliśmy takie spotkanie w placówce. Takie ogłoszenie tam porozwieszałam w różnych miejscach, i na drzewach, i w jakichś sklepach, że jakby ktoś chciał coś na temat spektrum autyzmu, coś się zapytać, dowiedzieć, no to no, chcemy się gdzieś tam policzyć i zobaczyć. No i na to pierwsze spotkanie przyszło, pamiętam, 70 osób. Ja myślałam, że tam zemdleję. Ja mówię, Boże, nie dość, że nikogo nie znam, tyle ludzi. No i na samym początku no, zawiązaliśmy zarząd stowarzyszenia.
I wtedy opowiadałaś mi krótko przed audycją, nazwa i właściwie działalność stowarzyszenia nie była tylko skierowana do osób w spektrum autyzmu, ale szerzej, prawda?
Tak, dokładnie. Było też wsparcie dla osób z innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli taka nasza nazwa była dwuczłonowa, po to, żeby to wsparcie dać szerzej, większej ilości osób. No i ogłosiliśmy taki konkurs wewnętrzny w ramach naszych członkostwa naszych osób, żeby każdy, kto ma jakąś propozycję nazwy, no to będziemy to sobie rozważać. No i były jakieś, no różne były nazwy, już nie chcę ich przytaczać, bo może któraś z organizacji ma taką nazwę, więc nie chciałabym tutaj mówić. W każdym razie były różne propozycje. Ja mówię, nie pasuje mi to, mi nie pasuje. Mówię, dobra, wstrzymujemy się, pomyślimy, zobaczymy. No i prawda jest taka, że następnego dnia, znaczy w nocy, obudziłam się.
I mówię, najlepsze myśli tak, przychodzą ja w nocy, krótko po obudzeniu. Albo...
Tak, bo to co Aniu, ty powiedziałaś, tak? Właśnie, no kim był ten Geppetto? To on był starszym człowiekiem, który pragnął mieć syna, dziecko, a nie mógł, nie miał. No sobie wystrugał. No to jak se wystrugał, no to uczył go na tych linkach, tym i tutaj kukiełkę tam prowadzić i tak dalej. I ten Pinokio miał różne doświadczenia, i fantastyczne, i traumatyczne, i różne inne. I tutaj...
Uczył tak go jak, życia.
No właśnie, i doświadczał.
Uczył go życia.
Tak, i przez jego miłość...
Z kawałka drewna. Stał się chłopcem.
Dokładnie. Mhm. I dlatego ja mówię, no nie, musi być Geppetto, czy się to komuś podoba, czy nie. Oczywiście tak została ta nazwa przyjęta.
A słuchaj, a sprawdzałaś, czy w Polsce jest organizacja o tej nazwie? Czy jesteście jedyni?
Nie wiem.
Nie wiesz?
Nie mam pojęcia.
A może nawet sama sprawdzę dzisiaj, bo jestem ciekawa, czy komuś jeszcze przyszedł ten świetny pomysł do głowy.
Tak,
i opowiadaj dalej, jak to było.
No i stowarzyszenie, działania, dużo chęci na początku, wielu osób. Każdy chciał otrzymać wsparcie, ale no wiadomo, jak to na początku w organizacji. Mało kto w ogóle wiedział, no, jak to wszystko powiązać, co robić, jakie dokumenty. Tam mieliśmy pomoc prawną i prawie rok nam zajęła rejestracja w ogóle stowarzyszenia, więc jak już zarejestrowaliśmy się w tym 2004 roku, no to okej, jesteśmy zarejestrowani, no ale co dalej, nie? Więc wtedy też porozumialiśmy się ze stowarzyszeniem tutaj z Poznania, z terapeutami i oni, nie wiem, chyba przez 2 lata nawet przyjeżdżali do nas do Konina w sobotę na takie spotkania terapeutyczne, gdzie oni uczyli, oni pracowali z dziećmi, rodzic obserwował te zajęcia, ale też na te spotkania, to były sobotnie spotkania, tam 7 godzin czy 8, tam w zależności od ilości dzieci, 5, 6 bądź 7 terapeutów, no to razy każdy 2,5-3 godziny, no to to był kombo. A nauczyciele, terapeuci, którzy chcieli obserwować te spotkania, też uczestniczyli i byli elementem dekoracji, ale mogli sobie korzystać i uczyć się.
Chciałabym, żebyś powiedziała, czym jest spektrum, bo mam takie przeczucie, że słuchają nas nie tylko rodzice dzieci w spektrum, ale także ci, którzy chcieliby coś więcej wiedzieć, a kompletnie nie kojarzą, co to jest to spektrum. Mhm. Czy to jest tylko, że oznaką spektrum jest to, że nie patrzymy sobie w oczy, jak mówimy, i to nie znaczy, tak, że nie mówimy prawdy, nie jesteśmy
szczere. Nie przytulamy się.
Otóż to, nie lubimy wręcz
dotyku.
To jest wachlarz możliwości, trudności, wyzwań, metod, form pracy. To jest spektrum doświadczeń, wielość doświadczeń. To są osoby, nie ma dwóch takich samych osób. I każda z tych osób jest zupełnie osobną historią. I jedne z osób nie chcą się przytulać, nie patrzą w oczy, ale inne mogą patrzeć w oczy, mogą się chętnie przytulać. Dlatego jest ta różnorodność. Ktoś na przykład może mieć trudności ze zrozumieniem, jak druga osoba do niego daje polecenia słowne. Ale jak podeprze te polecenia słowne, informacje słowne, komunikaty słowne obrazem,
gestem,
to nagle okazuje się, że kurczę, jest zrozumienie. Tak? Dlatego to jest całościowe zaburzenie rozwoju. Ale jest tak zróżnicowane, że mamy osoby, które są w normie intelektualnej, powyżej normy intelektualnej.
Z wysokim IQ.
Oraz są to osoby, które są z każdym poziomem niepełnosprawności intelektualnej. Czyli znowu mamy spektrum. Czyli głęboka, znaczna, umiarkowana, lekka, norma, powyżej. Mm-hmm. Tak? I każda z tych osób ma swój specyficzny sposób funkcjonowania, postrzegania świata. Ogólne takie trudności, które można zauważyć, jak są na przykład małe dzieci, to co rodzic może zauważyć, czy inny, bo czasami rodzic nie widzi, ale ciotka, wujek może zauważyć, że na przykład dziecko nie reaguje na imię, nie reaguje na polecenie, albo nadmiernie reaguje na powiedzenie, że czegoś nie można teraz, nie wiem, zjeść czy zabrać, bądź nieadekwatnie w ocenie osoby dorosłej. Dziecko jakby doświadcza tego świata, czyli jest takie szybkie, wszędzie go pełno i wchodzi wysoko, nie lęka się, że spadnie, nie umie przewidywać jakby tych skutków swoich, bądź też są dzieci, które właśnie są apatyczne, które właśnie siedzą, patrzą.
Jakby są wyłączone.
Tak, jakby ten proces zupełnie takie slow motion sobie włączyć. No i
taką wolną ścieżkę.
Tak. I no dokładnie. I to jest na tyle wolna, że druga osoba spojrzy i powie, no nie wiem co jest, ale coś jest nie tak. Dlatego to jest bardzo dużo jest takich oznak, gdzie można by zwrócić uwagę, że ten rozwój dziecka trochę nie przebiega harmonijnie. To jest taki nieharmonijny rozwój dziecka. Młodzieżówka, norma intelektualna, szkoły ogólnodostępne. Jest brak rozumienia tekstu czytanego przez samego siebie. Brak rozumienia pojęć, nie wiem, abstrakcyjnych, brak umiejętności społecznych, brak umiejętności w komunikacji takiej interpersonalnej, albo nie umiem sobie zorganizować czasu, ja nie wiem, co mam robić na przerwie, tak? Bardzo chcą mieć kolegów, ale nie bardzo potrafią
nawiązać
ten kontakt, zbudować relacje, ale też świat jest tak szybki, pędzi i to, co
pełen
żeśmy
bodźców,
tutaj...
Prawda?
Dokładnie. Jest pełen bodźców przeróżnych. I też często jest tak, że nasze osoby w spektrum autyzmu mają problem z odbiorem, z przetwarzaniem, z interpretowaniem tych bodźców, które docierają do układu nerwowego tego dziecka. Może być na przykład nadreaktywność wzrokowa, słuchowa, czyli na przykład lampa, która tutaj w studiu jest, ona jest wyjątkowo jakby...
Intensywna.
Więc może powodować reakcję u danej osoby, która ma tą nadwrażliwość wzrokową. Będzie się zakrywać, na przykład nie będzie patrzeć.
Ufam, przepraszam, że ty nie masz nadwrażliwości.
Jest okej.
Okay.
Jest okej. Okay. Nie, jest wszystko okej. Okay. Okay. Chodzi o to, że też nawet jak osoby dorosłe mają te nadwrażliwości, no bo tak jest, nadwrażliwości różne, wzrokowe, słuchowe i tak dalej, to jesteśmy w stanie jakby przyjąć, ja sobie przyjmuję ten fakt, że jestem tu przez określony czas, ta lampa będzie tu świeciła, ja po tym określonym czasie wyjdę i nawet jeżeli ona by mnie mocno zmęczyła, to jest takie moje zadanie, że ja tutaj przyszłam, rozmawiam i wyjdę i tam sobie popatrzę na drzewa i już.
Jestem w stanie to zaakceptować i funkcjonować przy tej lampie.
A są osoby, które absolutnie w ogóle, jakby samo zaświecenie tej lampy mogłoby spowodować reakcję nadmiarową.
I może ja ją jednak wyłączę.
Jest okej, okay. Może być. Jeszcze rozprasza mnie to
Wanda,
czerwone.
Chyba, że tobie przeszkadza ta lampa.
Od dzisiaj będzie. Od dzisiaj lampa i światło.
pomimo, że myśmy się tak tutaj z tym pytaniem trochę włączyły w tą historię, o której opowiadałaś, Stowarzyszenia Geppetto, to ja jakby tak nawiązując do tego, o czym mówimy, chciałabym cię zapytać, jeżeli rodzic, opiekun zauważy właśnie takie symptomy, o których ty mówisz, mieszka w Koninie, w okolicach, no gdziekolwiek, bo zdarzają się na pewno też telefony i kontakty z całej Polski, gdzie może się zgłosić, gdzie może zadzwonić, co ma zrobić w ogóle w takiej sytuacji, kiedy zauważa właśnie u swojego dziecka jakieś odstępstwa od takiego zachowania typowego.
I czy taka wizyta kosztuje?
Znaczy się, fajnie by było, gdybym mogła odpowiedzieć, że każdy lekarz rodzinny powinien wychwycić na bilansach po kolei, które są, na badaniach kontrolnych, które są realizowane.
Tak,
tak, że coś się dzieje nie tak. Powinien mieć czas, żeby wysłuchać tego rodzica, ale też podczas wizyty,
prawda?
Powinien wychwycić
Nieprawidłowości.
I wtedy to ten lekarz pierwszego kontaktu tak na dobrą sprawę powinien pokierować, czyli powinien mieć wiedzę, gdzie w okolicy są, czy to są miejsca, gdzie jest realizowana diagnoza, czy jest zespół diagnostyczny, czy jest jakaś organizacja pozarządowa, czy jakaś placówka oświatowa, która takie wsparcie realizuje. Bo tak na dobrą sprawę są organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które realizują wsparcie terapeutyczne. W Polsce jest ich wiele. I Fiona, i Furia.
Spółdzielnia socjalna.
I Pro Futuro nadal.
Tak.
Dom autysty w Poznaniu.
Tak jest.
Tak. Więc my na przykład sami nie diagnozujemy. Ja się zastanawiałam kiedyś nad tym, my jako stowarzyszenie, tak? Czy będziemy wchodzić w diagnozy? Przygotowaliśmy nawet budynek pod to, żeby był gabinet z lustrami weneckimi, tam jest teraz przedszkole, ale wysyłamy jakby na diagnozę, wysyłamy. Pokazujemy, gdzie, tak, czy Poznań, Kalisz, Łódź, tak na dobrą sprawę, w Koninie też ostatnio pojawiają się możliwości dokonania diagnozy i dla nas najważniejsze jest to, że ten proces diagnostyczny, on niestety trwa bardzo często długo i za długo. Potem kolejna rzecz, no to jest uzyskanie dokumentu z poradni psychologiczno-pedagogicznej, które trwa długo i za długo.
A które warunkuje jakby
przyjęcie
ścieżkę
dziecka
do jakiejś placówki, prawda? Czy
dokładnie.
Przedszkola, czy szkoły potem.
Bo dziecko potrzebuje jakby dwóch dokumentów na początek, czyli z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Najpierw diagnoza medyczna, później poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która wyda orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie którego to dziecko, na przykład do placówek specjalnych, czyli do naszego przedszkola Pinokio, może być przyjęte. Jeżeli tego dokumentu nie ma, my nie mamy podstawy do przyjęcia, bo jesteśmy placówką specjalną tego dziecka. Drugi dokument to jest opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dzięki której dziecko otrzymuje od 4 tam do 8 godzin w miesiącu dodatkowego wsparcia. Ale nie tylko dziecko, ale także rodzic. Bo tak na dobrą sprawę nie jest sztuką wziąć dziecko do gabinetu terapeutycznego, czy do ośrodka, do przedszkola, gdziekolwiek i pracować, a rodzic będzie tylko oddawał dziecko i zabierał. A nie ma przepływu informacji. Nie ma informacji, co, że tak powiem, się zadziewało, jaki jest plan, jakie są strategie wspierania. No i ten
jak
rodzic...
Jak należy postępować z tym dzieckiem w domu?
Dokładnie.
Bo to musi być wszystko zsynchronizowane, prawda?
Musi być. Musi być współpraca z domem, dom z placówką, placówka z domem. Musi być otwartość. Musi być takie spojrzenie na to, że to dziecko jest w centrum, ale to dziecko otaczają różne osoby, różne instytucje. I tak na dobrą sprawę, tak jak do nas przyjdzie dziecko do przedszkola, już ma te wymagane dokumenty, no to wtedy zapraszamy tego rodzica, pokazujemy placówkę, tłumaczymy i mówimy o tym, w jaki sposób będzie realizowane wsparcie. Że to nie jest tak, że... Bo wiele dzieciaków, które do nas trafia, czy młodzieży, to są osoby, które nie porozumiewają się przy pomocy mowy. Mowa nie jest mową funkcjonalną. Może pojawiają się pojedyncze słowa. U niektórych osób mowa nie rozwinie się nigdy. Ale my też nie wiemy, u których osób się ta mowa rozwinie, u których się nie rozwinie. Ale trzeba wspomagać rozwój mowy i trzeba wspomagać rozwój komunikacji. I to jest ważne. Dlatego jak przychodzi do nas dziecko, no to musimy sobie przeanalizować, z kim ono mieszka w domu, jakie jest to otoczenie, jacy są ci potencjalni partnerzy komunikacyjni, jakie oni mają zasoby, jakie mają możliwości, kto w przedszkolu będzie pracował, czy w ośrodku, jakie możliwości ma ten terapeuta, pedagog, asystent, bo to też jest ważne, jakie pasje, jakie zainteresowanie ma kadra, która pracuje z tym dzieckiem. Bo każdy z nas jest inny. Jeden jest bardziej żywiołowy, drugi jest bardziej spokojny. Trzeci to by najchętniej tylko śpiewał, a czwarty by tylko malował. A piąty by chodził na spacery. I okej, i super, i świetnie. Tylko to musimy zbudować w całość. Dlatego w przedszkolu, jak przychodzą dzieciaczki, to mamy taką organizację pracy, że od września do czerwca dzieciaki są do danych grup przypisane wsparcie, terapia realizowana w godzinach pracy przedszkola. I to nie jest tak, że ta indywidualna komunikacja wspomagająca jest jedna godzina w tygodniu, tylko każde spotkanie, każde zajęcie, każde wyjście w teren jest z indywidualnym systemem komunikacyjnym dziecka. Czyli mamy dzieci, które są tylko na kartach. Czyli mają parę symboli określających, czy to czas, czy to miejsce, czy to czynności, podstawowe potrzeby tego dziecka, czy ulubione aktywności. Potem są książki, które są w modelu PEX-owym, czyli zupełnie inne niż na przykład za chwilę tablet z oprogramowaniem Mówik, który jest też zupełnie inną modalnością tutaj. I to jest ważne, że każde z tych naszych dzieci musi mieć dostosowane pod siebie ten cały system. Każda sala przedszkolna ma oznaczenia.
System do dziecka, a nie dziecko do systemu,
dokładnie tak,
prawda?
Dokładnie tak. Pojawia się nowe dziecko z nowymi wyzwaniami, no to my musimy się dostosować, my musimy poszukać rozwiązań. I my kiedyś mieliśmy taką sytuację, bo tacy byliśmy już pewni, wspaniali, tu oznaczenia, wszystko przygotowane, ściany matowe, bez refleksów, lustra weneckie w ścianach, każdy każdego może podglądnąć, zobaczyć. Rodzice mogą obserwować zajęcia, oczywiście w określonych tam warunkach. I tacy byliśmy, och, już po prostu, no pękniemy za chwilę z dumy. Aż nagle, któregoś pięknego dnia przyjęliśmy do przedszkola, pamiętam, dziecko, które nie widziało. I super, jak nasz cały system oparty jest na wzroku. No i to się dopiero zaczęło i też właśnie pozdrawiam panią Anię, my we dwie, po tyflopedagogice przecież jeszcze byłyśmy na świeżo, no więc przecież trzeba było się dostosować pod dziecko. No i ten nasz człowiek przyszedł do tej sali i po prostu wszystko powywalał, to co my żeśmy skrupulatnie poukładały, wszystko powyrzucał. No i tworzyłyśmy dla tego chłopca, znaczy więcej osób, bo rodzice też się zaangażowali, system przestrzenno-dotykowy, czyli sami tworzyliśmy te znaki, nadawaliśmy znaczenie, całe przedszkole było oznakowane tymi symbolami.
Żeby przez dotyk uczył się komunikować.
Tak, dokładnie. Gdzie jest, co się dzieje, jakie ma potrzeby. To było, znaczy, to był taki fajny czas. To był bardzo dobry czas takiej pokory, takiego spojrzenia, że możemy dużo wiedzieć, ale dziecko weryfikuje to, co tak naprawdę wiem i to, co jest mu potrzebne, co ja muszę mu dać.
Co jest duże, a co małe? Dziś Ania Nowak zaprosiła Annę Leśną-Szymańską, prezeskę Konińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Geppetto i w różnych kontekstach o autyzmie, o spektrum rozmawiamy. Spektrum autyzmu to nie tylko niepełnosprawności intelektualne. To jest bardzo rozrzucone. To są wśród takich osób są geniusze, matematycy, fizycy i pisarze. Tak jak między innymi znany przez, myślę, większość z nas, a jeżeli ktoś jeszcze nie poznał, to na pewno pozna w swoim życiu Hansa Christiana Andersena i jego fantastyczne baśnie, między innymi Brzydkie kaczątko, czy Szaty cesarza, albo Calineczka. To tak dla informacji. Już oddaję głos Ani.
Tak, to jest bardzo ważne, że to spektrum autyzmu to, tak jak mówiliśmy wcześniej, rzeczywiście wachlarz. Wachlarz osób, wachlarz przypadków. No i w związku z tym potrzeba bardzo rozbudowanego, różnorodnego wsparcia. Mnie zawsze fascynuje, że są takie miejsca w Polsce i tutaj akurat Stowarzyszenie Geppetto realizuje taki kompleksowy program wsparcia na różnych etapach życia, bo rozpoczynając od przedszkola Pinokio, zresztą świetnie to responduje z tym Geppetto, to już też wyrazy uznania, bo to naprawdę też jest ważne, żeby to tworzyło taką fajną całość, ale też przemawiało przez to i mówiło coś o waszej działalności. I powiedz, Ania, jak to jest, że było możliwe w Koninie stworzenie takiego całościowego systemu wsparcia, bo tak jak już Wanda wcześniej mówiła, od przedszkola do mieszkań wspomaganych i treningowych. Jak to jest? Pomaga samorząd, nie pomaga? Jaka jest tutaj inicjatywa waszego stowarzyszenia? Ile osób z tego wsparcia korzysta?
A może też, bo właściwie może nie wspierać, ani nie pomagać. Ważne, żeby nie przeszkadzał.
Tak,
to
oczywiście.
Jak to tam jest w tym Koninie?
Nasz samorząd absolutnie nie przeszkadza. Są ciekawi i otwarci na różne pomysły i propozycje z naszej strony, które wypływają. Ja na początku chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że myślałam, że wystarczy, jak zakładaliśmy stowarzyszenie, że wesprzemy system już działający. Ale okazało się jednak, że trzeba tak na dobrą sprawę stworzyć taki system trochę równoległy. I dlatego stowarzyszenie, realizując różnego rodzaju projekty i usamodzielniające, i terapeutyczne, to dzieci, jak do nas przychodziły do gabinetu, to one wracały do placówek X czy Y różnych. Dostawały swoje książki komunikacyjne, które zostawały w szatni. Nie trafiały z tym dzieckiem na salę. I w którymś momencie ja mówię, kurczę, no nie może tak być, no musimy coś z tym zrobić. No i wtedy właśnie powstało to przedszkole. Ale przedszkole powstało dzięki temu, że Stowarzyszenie Geppetto wraz z inną organizacją pozarządową powołało do życia Konińską Spółdzielnię Socjalną Spektrum. I ta Spółdzielnia Socjalna Spektrum w 2014 roku ona powstała, jest organem prowadzącym dla przedszkola z oddziałem dla dzieci z autyzmem Pinokio i potem, kiedy już nasze dzieci z przedszkola wychodziły, szły do innych placówek, do innych miejsc i zobaczyliśmy, że warto by było mieć szkołę, mieć ośrodek. No to uruchomiliśmy, a dlaczego ośrodek? Bo zanim uruchomiliśmy ośrodek, to w roku 2020 pod szyldem stowarzyszenia właśnie Geppetto uruchomiliśmy pierwsze w Wielkopolsce mieszkanie treningowe dla osób w spektrum autyzmu.
Pierwsze w Wielkopolsce.
Tak.
To nie Poznań, tak trochę przewrotnie.
Nie.
Pytam, gratuluję.
Nie. Z pieniędzy samorządu wielkopolskiego.
To były środki unijne na samym początku, były środki unijne, to był wielki projekt i to są te, mam kłopot właśnie z tymi nazwami różnymi, więc to był duży projekt. W sześciu miastach w Polsce były utworzone takie mieszkania. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, czyli ten nasz cudowny ROPS z Poznania był partnerem projektu, więc Konin został wybrany, samorząd wskazał lokalizację, no tam różne rozmowy, że tak powiem, trwały i w tym roku 2020 my żeśmy otrzymali takie mieszkanie na realizację tego projektu, czyli całe wyposażenie, przebudowa zgodnie z modelem mieszkalnictwa, który został wypracowany w ramach innego z kolei projektu, żeśmy to mieszkanie stworzyli, uruchomili, wyposażyli, oznakowali. I do tego mieszkania przychodzili do nas mieszkańcy, osoby raczej już dorosłe, po 18 roku życia, które okazywało się, że nie mają podstawowych umiejętności. A przez to, że pracowaliśmy w przedszkolu z naszymi dziećmi nad samodzielnością, komunikacją, samostanowieniem, dokonywaniem wyborów i tak dalej, to zaczęliśmy łączyć tą grupę osób starszych, przychodziła do nas do przedszkola i robiliśmy wspólne zadania. I co nam wyszło? Że nasze dzieci z przedszkola mają wyższe umiejętności na skutek odpowiedniej edukacji, terapii i wsparcia niż osoby, które ukończyły edukację I przyszły do nas dorosłe. Do mieszkania jako osoby dorosłe. Dlatego to była zupełnie praca u podstaw, łącznie z umiejętnością czynności pielęgnacyjnych własnego ciała, dorosłych mężczyzn i dorosłych kobiet. Umiejętność przygotowywania herbaty, gdzie to było w ogóle nie do przyjęcia. Jak? Przecież tu gorąca woda. A gdzie smażenie? A gdzie frytki? A gdzie kotlet? To jest zupełnie inna bajka. Więc w roku 2020 otrzymaliśmy mieszkanie, realizowaliśmy projekt i do tej pory realizujemy projekty właśnie w mieszkaniu treningowym, usamodzielniając te osoby. No ale tak sobie siedzimy i mówimy, kurczę, no nie, no trzeba tą lukę zapełnić. Czyli do 9 roku życia w przedszkolu Pinokio mogą być dzieci odraczane od obowiązku szkolnego, jeżeli tego sytuacja wymaga. Potem uruchomiliśmy ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy Spektrum w Koninie.
Rewalidacja, szybciutko wytłumaczmy, co to jest, bo zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do określenia rehabilitacja, a rewalidacja?
Tak się trochę śmiejemy, bo często tak jest, że jakby dane wyrazy są jakoś gdzieś tam ważne, że trzeba je wypowiedzieć, a tak na dobrą sprawę to jest życie. To jest umiejętność, czy to jest przedszkole nasze Pinokio, czy jest to ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy Spektrum w Koninie, czy oczywiście mieszkanie treningowe, my wszędzie tam uczymy samodzielności, samostanowienia, komunikacji, prania, sprzątania, gotowania, życia, pielenia, podlewania kwiatów, w ogóle upominania się o to, że ja jestem dyżurny, ja teraz chcę iść na taras sensoryczny, który też stworzyliśmy cudowny, a nie, że teraz będę sobie szedł na plac zabaw. Ja tam nie chcę, dlatego my uczymy życia i adekwatnie do poziomu, do wieku dziecka, ale też do poziomu funkcjonowania, bo jeżeli jest dziecko z dużymi trudnościami sensorycznymi, społecznymi, komunikacyjnymi, to my musimy pod niego się dostosować, żeby za chwilę móc podkręcić mu śrubeczkę i żeby mógł sobie lepiej funkcjonować. Mamy też grupę dzieci, która chodzi do zwykłych szkół publicznych, czy to integracyjnych, czy ogólnodostępnych, z różnymi sukcesami, z różnymi też trudnościami, które są generowane przez no też jakby miejsce, czy też osoby. Chodzi o natłok informacji, ludzi, zapachów i czasami chaos w strukturze, a jednak te nasze osoby potrzebują takiego spokoju, przewidywalności, ustalania wszystkiego, uprzedzania, jak jest jakaś zmiana, czyli plany dnia, plany aktywności, plany danych czynności, które będą wykonywane w ramach...
Rozłożone na poszczególne kroki, prawda?
Dokładnie, z danym specjalistą. Jeżeli mam zajęcia z logopedą, z komunikacją wspomagającą, to dziecko wie, co tam się będzie zadziewało. Czy będzie też dmuchało w piórko, czy będzie miało patyczek, czy piłeczkę, czy będzie chciało teraz, nie wiem, skakać. On razem z tym terapeutą to sobie ustala. I potem, co se ustalił, to sobie robi. I to jest właśnie to, że my jako terapeuci, pedagodzy i asystenci, my musimy patrzeć na to, co to temu dziecku jest potrzebne. Czego ono nie ma, a co byłoby mu potrzebne, jaka umiejętność byłaby mu potrzebna, żeby mogło zafunkcjonować.
Żeby było sprawcze.
Tak, też, żeby prawda? Było sprawcze. Bo Aniu, no teraz idziesz do toalety i potrzebujesz pomocy. No, ktoś ci pomoże. Ale teraz, jeżeli cały czas ktoś ma ci pomagać, a masz możliwość wykonania tego samodzielnie, no to lepiej.
Oczywiście, że chciałabym być samodzielna.
No i właśnie, i to jest właśnie to. To musi być odpowiednie dostosowanie pod kątem potrzeb i możliwości tego dziecka. Mamy jeszcze jedną taką perełeczkę, bo nie powiedziałam w ogóle o tym. Mamy salę zabaw NCPNC, czyli dla wszystkich dzieci. Wszystkie mogą przyjść.
NCPNC.
Takie właśnie, w której ręce. Dokładnie, NCPNC, w której ręce. I tam generalnie są kolory, są barwy, czyli to, czego nie ma w przedszkolu i w Orewie. W przedszkolu i w Orewie odcinamy od nadmiaru bodźców, a w NCPNC graffiti porobione, kulki kolorowe. Stworzyliśmy tam salę doświadczenia świata, stworzyliśmy salę integracji sensorycznej, salę kinową, taki kosmos, graffiti na ścianie, po to, żeby te nasze dzieci, one miały
oswoić.
Tak, dokładnie.
Prawda? Bo taki jest świat.
No, dokładnie.
Kolorowy, szybki,
Tak.
Pełen bodźców.
I te dzieci nasze i młodzieżówka, one mają doświadczać w przyjaznym środowisku. One i tak te trudności będą doświadczać. Tylko tu chodzi o to, żeby kiedy będą doświadczać tych różnych trudności, wyzwań i tej nauki, która czasami nie jest łatwa dla nich, to żeby otoczenie było im przyjazne. Żeby było wszystko zwizualizowane, żeby było nazwane, żeby oni byli uprzedzeni. No to jest podstawa. I teraz sobie tak wymyśliliśmy, że jak ten ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy będzie tak super działał, no to przecież my w tym mieszkaniu treningowym, to my będziemy tam się bili o te dyżury. Nie? Żeby sobie z młodzieżą pogotować, popiec, ogórki pozaprawiać.
Na czym polega pobyt w takim mieszkaniu treningowym? Jak on długo trwa? Bo to jest też istotne, bo to jest też odcięcie od domu rodzinnego, prawda?
Ile kosztuje, czy osoby płacą?
My to realizujemy teraz w ramach, uwaga, bo wiem, jest to projekt realizowany... współfinansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji samorządów województwa wielkopolskiego.
Czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tak jest, będących w dyspozycji samorządu. Życie poza domem, tak go nazwaliśmy. To jest program od lipca do grudnia. W ramach tego programu młodzież, która do nas przyjeżdża do mieszkania, mamy 3 pokoje dostosowane, przygotowane też tam ściany odpowiednio, meble odpowiednio, zrobione zabezpieczenia przygotowane i zrealizowane w tych pomieszczeniach i w pokojach. I teraz realizujemy to w ten sposób, że od wtorku do niedzieli mamy 3 młodych mężczyzn, czy miks kobiety i mężczyźni. I mieszkamy wspólnie. Trenerów mamy tam 5 czy 6 i my się zmieniamy. Każdy według grafiku, ustalany mamy plan, jaki mamy dzień tygodnia, kto przychodzi z trenerów, oni wszystko wiedzą. Mieszkańcy
od
wiedzą.
Od soboty do poniedziałku w domu, tak?
Jak tak, to tylko to, wiesz, nie jest takie tak różowo, bo to nie jest, że tak cały czas będzie, bo mamy określoną ilość tych osób. Teraz mamy 20 osób do 20 albo 30, właśnie nie pamiętam, ale jakoś ze 20 osób, które są w tym projekcie. W całym projekcie mamy 51, ale mamy różne zadania i w tym zadaniu mieszkaniowym mamy właśnie takie 20 osób i teraz one w ramach realizacji godzin, które mamy przypisane na realizację tego zadania, przychodzą i teraz realizujemy je od wtorku na przykład do niedzieli, ale jeżeli komuś będzie pasowało od czwartku do niedzieli, bo od wtorku nie może, albo od piątku do niedzieli, no to tak, to przychodzi od piątku. Jeżeli ktoś może nocować tylko jedną noc, albo być tylko na dzień, bo jeszcze nie ma umiejętności, możliwości, tak, jeszcze tak. się nie czuje na tym, żeby nocować poza domem, no to tak to dostosowywujemy. Więc w ramach tego projektu mamy tak zwane UŻC, czyli umiejętności życia codziennego,
I
jakby to jest bez nocowania, ale w mieszkaniu treningowym, czyli cały dzień to planowanie, zakupy, gotowanie, czy decyzja, czy idziemy na pizzę, czy jednak gotujemy, jak gotujemy to co, kto co wybiera, ten to, spoko, ale musimy i tak uwspólnić, dlatego to jest cały czas proces towarzyszenia tym osobom i uczenia, że to życie może być fajne. Że ono jest atrakcyjne, że jest fajne. Dzisiaj na przykład byliśmy na w Przyszyńskich Holendrach na alpakach i też były różne zwierzęta. W zeszłym tygodniu byliśmy na hipoterapii. Też były różne zwierzęta oprócz tych właściwych i alpak czy koni. I też doświadczenie zupełnie nowej przestrzeni. Dlatego my też z naszą młodzieżą oprócz życia w mieszkaniu, które oni bardzo lubią i bardzo jakby kochają, chcą w tym mieszkaniu być, to my też realizujemy wsparcie, treningi poza mieszkaniem. Przecież jeżdżą pociągiem, jeździmy autobusami. W ogóle w naszej historii my byliśmy i w Krakowie, i we Wrocławiu, i Świeradów Zdrój, no wszędzie. I w schroniskach młodzieżowych śpimy, w domkach nad jeziorem. I wszystko zależy od środków finansowych. Jeżeli mamy środki finansowe, proszę bardzo, tylko termin i jedziemy. Gdzie bądź, tak naprawdę. Mamy już grupę osób tak przygotowanych, że mają swoje całe zestawy, plecaki, bidony. No wszystko, co jest potrzebne, wszystko. My kupiliśmy w ramach projektu namioty i cały sprzęt dla 8 osób, cały. I jak wynajmujemy, czy jedziemy w jakieś miejsca do domku, o takie mamy jedno miejsce koło Konina, Gosławice, przystań Gosławice. I tam właśnie bierzemy sobie domek, bądź schronisko młodzieżowe, które jest nieopodal i rozbijamy namiot. i nasi idą. Idzie spać do tego namiotu, idzie z tym śpiworem. Chojrak taki, że ho, ho, ho. Po pięciu minutach wychodzi i mówi, że on już. A ja mówię, jak pięć minut? Chopie, ty musisz całą noc spać, nie? I to są właśnie takie historie. To są takie...
To jest,
my im pokazujemy, jak... Że można żyć po prostu.
Tak, ale zobacz, w jaki fajny sposób dokonuje się ta przemiana z drewnianego chłopca w człowieka, który cieszy się życiem, który doświadcza życia, staje się samodzielny. To taka, wiesz, taka wiarygodność z tego wszystkiego bije, o czym ty mówisz. Czyli ta nazwa Geppetto i to Pinokio na początku, to wszystko tworzy taką harmonijną całość. Jesteście tacy w tym konsekwentni bardzo.
Tak. I to jest nasze takie zadanie właśnie. Mamy wiele takich, może niewiele, ale co jakiś czas mamy takie sytuacje trudne, które nas gdzieś dotykają, jakieś takie niesprawiedliwe, jakieś takie smutne sytuacje, ale my wtedy siadamy i mówimy, okej, to minie, ta sytuacja minie, jest nam ciężko tu i teraz, ale my wiemy, po co to robimy, dla kogo to robimy. I czasami jest tak, znaczy rodzic jest nam bardzo potrzebny. Środowisko rodzinne, otoczenie dziecka czy osoby dorosłej jest niezmiernie ważne jakby w całym procesie wsparcia, terapii, wychowania, jak zwał, tak zwał. Bo myśląc chociażby o komunikacji wspomagającej, alternatywnej. Co z tego, że on będzie miał super w ośrodku czy w mieszkaniu indywidualny system komunikacyjny, który będzie, dzięki któremu będzie wysłuchany, będzie czuł się
przez
spokojny.
Przez terapeutów, może... przez kadrę.
Tak,
prawda?
To musi działać wszędzie, gdzie on będzie. I to samo robimy w tych miejscach, do których jeździmy. Schronisko młodzieżowe w Koninie. Ostatnio, jak byliśmy przed parę miesięcy temu, to też przygotowaliśmy im tablicę, zostawiliśmy oznaczenia, które są potrzebne, żeby się zorientować w kuchni, co gdzie jest. No to co to za problem? I tak to mamy. Mamy przygotowane, zostawiliśmy. Hipoterapia, alpakoterapia, też te karty już tam trafiają, zmienia się świadomość i to jest piękne, że inne osoby dopytują, słuchaj, Ania, a jakie wy tam macie, bo widziałam takie obrazki, to czy ja dzisiaj dostałam z hipoterapii, mamy za tydzień zajęcia i pani wygenerowała sama i mi wysłała, mówi, czy tak może być, no zrobiła pięknie, bo zrobiła ze zdjęć, realnych zdjęć, no i tak, i ona zrobi, czyli kolejne osoby uczą się, że to AAC, czyli ta komunikacja wspomagająca, ona ma być dostępna dla tego dziecka. Dla tego dziecka, gdziekolwiek ono będzie. Idzie do dentysty, to my przygotowujemy karty do udziału w wydarzeniu dentysta, czy udział w wydarzeniu jestem w szpitalu, że będzie lekarz, strzykawki, zapachy, mamo, boję się, chodź ze mną, przytul, lekarz, badanie, gabinet. I tworzymy te karty kontekstowe.
Świat, tak, czyniąc go takim bardziej zrozumiałym, tak, prawda?
Tak. Bo ta mama, ona będąc w tym, co może mama w tym szpitalu z tym dzieckiem, co ma cykl badań, ona może mu towarzyszyć i ona może mu pokazywać na kartach, słuchaj, teraz właśnie przyjdzie, o, pan doktor, tak, jest pan doktor, co on ma, a ma słuchawki, będzie cię badał, pokazujemy na kartach, przecież to jest możliwe i piękne.
Ja chciałabym teraz już pod koniec naszej audycji powiedzieć, że Ania dosłownie chyba od 2 tygodni jest przewodniczącą Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Rady, która działa i właściwie pod patronatem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Także Ania, gratuluję jeszcze raz.
No, gratuluję, jesteś również.
Kobietą, instytucją po prostu. Ja muszę powiedzieć, że jestem za każdym razem, kiedy się spotykamy, oszołomiona twoim entuzjazmem, twoimi pomysłami, kreatywnością. I właśnie jak widziałyśmy się 2 tygodnie temu i zapytałam o komfortki w Koninie, bo rzeczywiście chyba tam żadnej nie ma.
Czyli specjalne dostosowanie toalety dla osób całkowicie
niesprawnych, które wymagają w toalecie położenia się.
I dyskrecji.
Dyskrecji, intymności.
Komfortu.
Tak.
Właśnie.
I Ania wtedy po prostu, jak tylko zaczęłyśmy mówić o komfortkach, to od razu wymyśliła akcję. Ania, powiedz, bo nie będę kradła tego show. Jak się nazywa ta
Bardzo
akcja,
mało czasu mamy już do serwisu.
To jest, więc... chodź ze mną w krzaki.
prawda?
Czyli albo jest komfortka i idę do komfortki, nie ma komfortki, możemy oznaczyć miejsca w Polsce, gdzie będzie chodź ze mną w krzaki.
Anna Leśniewska-Szymańska, gościni, co jest duże, a co małe, prezeska Konińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto. To Anka Nowak, gospodyni prowadząca, współpracująca Wanda Wasilewska. Audycję zrealizował Jakub Mężykowski. Jak można się z wami kontaktować?
Działa strona, fanpage naszej audycji, czyli Co jest duże, a co małe. Można się z nami tam kontaktować poprzez Messengera. No i oczywiście Ania, tutaj też podaj kontakt do Stowarzyszenia Gepetto.
Tak, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto, na Facebooku najlepiej się kontaktować, bądź 607-08-8282, smsy.
Pięknego tygodnia, cudownego wakacyjnego czasu i do usłyszenia w ostatni poniedziałek sierpnia.
Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję ślicznie.
Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.